Radio Gdańsk, 6,5 minuty po godzinie 10. Audycja Ludzie i Pieniądze. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Już proszę o ciszę, jesteśmy na antenie. Małgorzata Jasnok, prezes Inkubatora Starter. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jacek Sałek, prezes Yameo.
Dzień dobry.
I Piotr Urbańczyk, prezes Best TFISA. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo, zaczniemy, drodzy państwo, od raportu Doing Business, który jest wydawany od 2003 roku. Opisuje i porównuje warunki prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Eksperci Banku Światowego analizują w nim przepisy regulujące działalność firm w zakresie m.in. pozyskiwania pozwoleń czy płacenia podatków. W najnowszym rankingu Polska awansowała o jedno miejsce z 25 na 24. To najlepsza pozycja, jaką Polska do tej pory zajmowała w tym rankingu. Dobra pozycja polskiej gospodarki to wynik korzystnych zmian w prawie gospodarczym, które zostały wprowadzone w życie od poprzedniej edycji. Tak czytamy w raporcie Doing Business. Jak państwo odbieracie ten raport i ten nasz awans, Jacek Sałek?
No pozytywnie, fajnie, że jesteśmy jedną pozycję do góry. Jednak wydaje mi się, że można znacznie lepiej. Ja myślę, że Polska powinna przeskoczyć przynajmniej parę oczek jeszcze i powinniśmy dogonić Litwę przynajmniej, która jest na 21 miejscu.
No to prawda, czego nam brakuje?
Ja myślę, że jeszcze ciągle mamy do czynienia z systemem podatkowym, przede wszystkim księgowym, który jest bardzo skomplikowany i który jest trudny dla małych przedsiębiorstw. Czyli jesteśmy zobowiązani do prowadzenia księgowości i do zrozumienia podatków, które nie są one łatwe i nie są one proste. Mm-hmm. I przyjemne.
A gdziekolwiek są łatwe i proste?
Mi się wydaje, że tak. Jak ja w Holandii patrzę, prowadzę firmę też w Holandii, to jednak cały system podatkowy jest, mimo tego, że jest skomplikowany, to dla przedsiębiorcy jest on łatwy do zrozumienia. Również całe przepisy księgowe są znacznie prostsze, są znacznie przyjemniejsze do prowadzenia niż u nas w Polsce. No,
Ale tam jest jedna taka ustawa, która reguluje te podatki, czy tak jak u nas, że tam poprawek, kolejnych ustaw, co chwilę zmieniające się regulacje prawne.
Najważniejsza rzecz jest taka, że ta stabilizacja jest dużo większa, czyli stabilność podatkowa jest znacznie większa. Ale
czy zakładając biznes, może pan planować mniej więcej na kilkanaście lat do przodu, jak to będzie wyglądało?
Oczywiście zmieniają się tam procenty i zmienia się liczby się zmieniają, natomiast same przepisy się nie zmieniają tak bardzo. Ale dla mnie, co jest najważniejsze, to jest sposób, w którym komunikuje się, czy to z urzędem skarbowym, czy to z urzędem podatkowym, to zupełnie inny sposób komunikacji jest. To jest
kultura takiej współpracy z administracją. Znaczy,
generalnie jest tak, że oni są po to, żeby pomóc, a nie po to, żeby znaleźć dziurę w
całym. Któryś raz już jak słyszę w naszej audycji właśnie, jak się pokazuje tego wzorce to cały czas to pan podkreśla, tutaj wspominany przed audycją Bolek Drapella, który prowadzi firmę w Wielkiej Brytanii, też wskazuje na to, że tam tam urzędnicy skarbowi są od tego, żeby pomagać, a nie żeby od razu egzekwować i karać. Ja mam przed sobą felieton, artykuł naszego kolegi redakcyjnego Artura Kiełbasińskiego, który pisze do portalu pracodawców na temat właśnie tego 24 miejsca Polski w rankingu Doing Business. I on tam rzuca taką łyżkę do tej beczki miodu, taką łyżkę dziegciu. I pisze, że dziś zarejestrowany, że za każdym razem warto zaglądać głębiej, bo tam w niektórych kategoriach mamy poważny kłopot. Sztandarowym projektem omawiającym regularnie w kontekście ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej jest rejestracja firmy. I przyglądając się tym danym w Doing Business, dziś zarejestrowanie firmy w Polsce oceniano na 107 pozycję. Jeszcze rok i dwa lata temu w tej kategorii byliśmy na 85 miejscu. Więc spadek jest bardzo duży, jeśli idzie o rejestrację firm. Małgorzata Jasnoch, wydaje się, że w przepisach nic się od dwóch lat takiego nie zmieniło u nas, żeby utrudnić rejestrację firmy.
Ja myślę, że świat się zmienia i myślę, że jest wiele
krajów...
Świat
idzie do przodu, a my stanęliśmy.
Idzie do przodu, my może nie poszliśmy tak szybko jak świat, nawet jeżeli idziemy do przodu. W tym zakresie myślę, że ideałem byłoby, gdyby jednak można było zarejestrować firmę elektronicznie od początku do końca, a jednak dziś dla młodego przedsiębiorcy najpierw jest pytanie, czy to ma być jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka taka, czy taka. Jedną się rejestruje działalność w ewidencji działalności gospodarczej, inną w sądzie, w KRS. I już tu się robi zamieszkanie, bo biedny młody człowiek nie wie w ogóle co, gdzie i jak załatwić. Musi pójść w kilka miejsc, musi jeszcze Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny zahaczyć lub doczytać, że można w jednym miejscu kilka rzeczy załatwić. Jest to naprawdę skomplikowane. Przychodzę przez to z młodymi firmami i z przyjaciółmi dość regularnie i młody człowiek, który nie był wyedukowany, a raczej takiej wiedzy się nie zdobywał u nas w systemie edukacji, no ma mnóstwo pytań na początku i mnóstwo pytań również o tym, to jaki jest teraz księgowość, jaką prowadzi, to czy robić to samemu, czy prosić kogoś, a jak prosić kogoś, to w jakim teraz trybie. I jest bardzo dużo pytań na początku i naprawdę nawet taki system szkoleń, jak czasem w starterze, w projektach mamy na początku taką dawkę wiedzy, jak zakładać tą działalność, to nie powinno być tak skomplikowane. Myślę, że dużo fajnie, jakby się jednak ten młody biznesmen skupił na swoim biznesie, a nie na rozgryzaniu przez parę miesięcy, to jak tą firmę mam prowadzić, w jakim trybie i jaką formę spółki, formę działalności. A potem, jak już ją założę, to jest dopiero początek drogi przez mękę, bo potem się musi w tym gąszczu przepisów połapać albo mieć bardzo mądrych ludzi wokół siebie. Może fajnie.
Albo wynająć firmę księgową, mądrą, która będzie za niego
pilnowała. Ja zawsze polecam zlecanie księgowości na zewnątrz. Nie bawcie się w to, bo naprawdę to jest zbyt skomplikowane i sam wybór firmy księgowej już jest też zagwozdką, bo przecież też są na różnym poziomie i księgowej trzeba naprawdę ufać, żeby móc jej powierzyć prowadzenie swoich ksiąg i zadawać jej pytania podatkowe. To słuchaj, to naprawdę tak powinienem zrobić, czy może inaczej? Czy to mogę zaksięgować, czy nie? Bo to jest potem odpowiedzialność jednak tego przedsiębiorcy na końcu wszystkiego. I jeszcze wracając do Bolka Trapelli i do Room Auction, firmy, która krótko ma siedzibę w inkubatorze Starter, ale jest założona w Wielkiej Brytanii pierwotnie i na prawie brytyjskim. I rzeczywiście z Bolkiem nieraz rozmawialiśmy na ten temat, że przenoszenie firmy do Polski nie bardzo się opłaca. Bo tak, rzeczywiście tam jest nie tylko prościej.
On często to tutaj w studiu niestety ale, mówił, niestety nie opłaca się.
I to jest nie tylko prościej, ale też taniej. U nas niestety młody przedsiębiorca, na przykład taki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, musi płacić ZUS, nawet jeżeli obniżony przez 2 lata, bez względu na to, czy uzyskuje przychody, czy nie uzyskuje. Potem jak mu ten ZUS rośnie do 1000 z tych tam 500 zł, to dalej musi płacić, nawet jeżeli w którymś miesiącu nie ma kasy. A w młodym biznesie jest różnie. Bywają miesiące puste, bywają takie, które są świetne. I rzeczywiście ten ból ZUS-u na przykład jest dość duży. Ból tego, że jest i ZUS, i podatek dochodowy i potem to wszystko trzeba zliczyć i naprawdę młodzi ludzie się nie mogą w tym połapać.
Zosia, mówimy jak na razie o firmie jednoosobowej, tak. o rozpoczynaniu działalności gospodarczej, założeniu firmy jednoosobowej. A co powiedzieć, gdy dochodzi już do tego, że zatrudniam pracowników kolejnych
i chcę
rozwijać firmę. Ale o tym już za moment po krótkiej przerwie.
Gdańsk. Słuchaj od rana.
18 minut po godzinie 10. Audycja Ludzie i Pieniądze. Małgorzata Jasnoch, Jacek Sałek, Piotr Urbańczyk to goście Radia Gdańsk. Mówimy o rankingu Doing Business, czyli takiej swobody działalności gospodarczej. Polska awansowała z 25 na 24 miejsce. Najlepsze miejsce, jaka Polska miała do tej pory. Ale mówimy o tych też słabych miejscach naszych w tych szczegółach rankingu, bo jesteśmy na 107 pozycji, jeśli idzie o zarejestrowanie firmy, aby jeszcze rok czy 2 lata temu byliśmy na 85 pozycji na świecie. I teraz Piotr Urbańczyk o tej możliwości, swobodzie i ułatwieniach dotyczących zakładania działalności gospodarczej.
Ja może jeszcze 2 słowa a propos w ogóle tej sytuacji w rankingu, że awansowaliśmy o 1 pozycję, bo pytanie, czy my awansowaliśmy, czy ktoś gwałtownie spadł.
Dobrze, przyjmijmy, że myśmy awansowali.
Ale dlaczego do tego nawiązałem? Bo ja szczerze mówiąc nie zauważyłem tak pozytywnych przemian, tak, jeżeli chodzi o polskie prawodawstwo i zasady funkcjonowania działalności gospodarczej w Polsce, żeby to uzasadniało wzrost w rankingu. Stąd mój komentarz. Zakładam, że u kogoś się znacząco pogorszyło, a nie to, że u nas się znacząco polepszyło. Bo jak popatrzymy sobie, znaczy z mojego punktu widzenia największym dylematem, z jakim się styka każda forma działalności, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy w postaci spółki kapitałowej, osobowej, czy jednoosobowej działalności jednoosobowej działalności gospodarczej, to jest jakość stanowionego prawa. To jest bolączka, która jest omawiana chyba od lat w ogóle w prasie, we wszelakich mediach.
To, co z Jackiem Sałkiem poruszyliśmy, tak, że jest jakaś jedna ustawa, druga, trzecia, czwarta, poprawki do ustawy, co chwilę zmieniające się regulacje.
Tak, tak, tak. No, rezultat jest taki, że wszyscy napotykamy się z bardzo banalnym problemem interpretacyjnym, tak? Bo jeżeli mamy ustawę, która pisana była, nie wiem, 15-20 lat temu, a następnie przeszła szereg ewolucji, co może samo w sobie nie jest złem, ale ewolucji w taki sposób, że interpretacja poszczególnych zapisów nastręcza bardzo poważne trudności, tak? I zawsze przedsiębiorca podejmując jakieś ryzyko, tak? Bo prowadzenie działalności gospodarczej to jest podejmowanie ryzyka, podejmowanie decyzji. I do końca nie wie, z jakimi konsekwencjami na przykład podatkowymi się spotka, tak? Bo jego pani główna księgowa lub firma księgowa mówi, że tak, możesz to zrobić, zapłacisz podatek X, a chwilę później wyjdzie interpretacja naczelnika Urzędu Skarbowego, że jednak ten podatek nie X, ale Y i proszę mi to oddać jeszcze z nadwyżką, to w tym momencie to trochę się boimy podejmować tych decyzji, tak? To skazujemy się na to, że działalność gospodarczą przerysuję oczywiście, ale zaczynają prowadzić osoby wyłącznie bardzo odważne, tak?
Albo które... Co skaczą na bańce.
Albo na tyle naiwne, że nie wiedzą jeszcze, że mogą popełnić błąd.
Albo są na tyle szczęśliwe, że nie wiedzą, że popełniają błąd. Tak, tak, dokładnie. To jest oczywiście żart. I to a propos jakości stanowionego prawa. Chciałbym nawiązać jeszcze do tego, co pani prezes powiedziała a propos łatwości prowadzenia działalności w rozumieniu relacji z urzędami. Możemy się moim zdaniem wzorować na Wielkiej Brytanii, Holandii, bo to są świetne przykłady, ale spójrzmy na Łotwę. Stosunkowo niedawno dowiedziałem się od przyjaciela, który tam spędził chwilę czasu, że na Łotwie trudno znaleźć urząd w postaci fizycznej.
Elektronicznie się prowadzi.
Tam się wszystko prowadzi elektronicznie. To trudno sobie wyobrazić. Tak? Łotwa, Estonia to są te kraje takie wiodące. Są małe kraje, może dlatego łatwo im było te
może łatwiej
prowadzić.
Dlatego
na pewno łatwiej.
Łatwiej? No niemniej jednak warto zmierzać w tym kierunku. No to jest w ogóle szok, że urzędy nie istnieją, tak?
Tylko i ja przypominam sobie około kilkanaście dni temu była taka konferencja dotycząca właśnie zmian, jakie są planowane w Polsce i właśnie takie cyfrowe urzędy, że my idziemy w tym kierunku, chociaż zawsze trochę się boję naszych doświadczeń wcześniejszych dotyczących cyfryzacji różnych dziedzin życia. Mieliśmy taką mało udaną próbę cyfryzacji służby zdrowia przecież innych dziedzin.
To jest problem w naszej mentalności. Przepraszam, że to powiem, ale wydaje
mi się,
że...
mentalności? Znaczy,
tak, mentalności osób pracujących w urzędach. Proszę zauważyć, że...
Jeśli idzie o cyfryzację?
Tak, tak,
tak. A mi się wydaje, że problem jest gdzie indziej. Ale proszę powiedzieć.
Dla mnie to jest mentalnościowe. Mhm. Zawsze dla mnie problemem... Zawsze na końcu jest człowiek, który musi podjąć decyzję, tak? Czy zdecydować o tym, żeby pracować w takim albo innym stylu. Mhm. Jeżeli pójdziemy do urzędów, to generalnie rzecz biorąc, najczęściej tam pracuje średnie lub starsze pokolenie. Nie ci młodzi, którzy w tej chwili wchodzą na rynek pracy.
Ale oni świetnie się przystosowują.
Nie wierzę w to. Ja osobiście w to nie wierzę. Raczej...
Młodzi czy starsi?
Starsi.
Nie.
Moim zdaniem, jeśli chodzi o urzędników starsi, naprawdę świetnie się przystosowują.
Ale bywa, że młodzi się dostosowują
do nowoczesnych rozwiązań.
No ja akurat z tą tezą się nie zgodzę. Wydaje mi się, że... No, po pierwsze, mają świadomość i to jest po części prawda, że cyfryzacja oznacza, że szereg czynności będzie wykonywanych w sposób automatyczny, a nie manualnie, co może grozić te utratą pracy, tak? Więc to jest akurat pierwszy opór taki psychologiczny, z którym się spotykamy, tak? W tych krajach, o których mówimy, Estonia i Łotwa, liczba urzędników gwałtownie spadła. Ci ludzie znaleźli zatrudnienie oczywiście w innych działach gospodarki. Nomen omen, jeżeli będziemy dzisiaj mówili w ogóle o poziomie zatrudnienia w Polsce,
będziemy mówili.
To ten problem też u nas trochę znika. To osoby po jakimś tam przekwalifikowaniu znajdą pracę z uwagi na to, że mamy sytuację w kraju niespotykaną od 25 lat, albo więcej, tak? Mhm. Gdzie szczerze mówiąc trudno znaleźć pracownika, a nie pracę. Mhm. Więc ta bariera makroekonomicznie znika, ale mentalnie w każdym z nas istnieje. W związku z czym kwestia... No, normalnej ludzkiej obawy przed utratą pracy lub też zmiany systemu pracy z pisania czegoś na kartce, na komputerze. Uważam, że to jest wielki problem. Mamy ile? Milion urzędników w Polsce? Około miliona.
Nie wiem. Tak?
Ja może wtrącę się. To nie tylko urzędnicy. Generalnie zmiany są trudne. My robimy bardzo dużo ciekawych projektów, w których wykorzystywane są nowe technologie i musimy walczyć z ludźmi, którzy nie chcą zmian, z pracownikami, którzy nie chcą zmian. To jest logiczne, to jest cały proces zmiany w przedsiębiorstwie. No, w urzędzie to będzie proces zmiany w urzędzie. Może po prostu nie ma u nas odpowiednich procesów i odpowiednich ludzi, którzy taką zmianę mogliby przeprowadzić po prostu.
O, i tu wydaje mi się, że to jest ważniejszy klucz, jeśli o tym mówimy. I tutaj moja taka rozbieżna interpretacja z Piotrem Urbacznika, bo moim zdaniem ci starsi urzędnicy znakomicie wdrażają się w te procedury nowe, cyfrowe. Oni potrafią obsłużyć, oni potrafią załatwić sprawę dzięki, nie wiem, elektronicznym możliwościom, jakie im się stwarza. Problemem jest co innego. Problemem są szefowie, którzy nie mają wizji tego, że można zastąpić pewną działalność cyfrą, tak to w skrócie nazwę. A druga rzecz, mamy kłopot w instytucjach publicznych. To przykład Państwowej Komisji Wyborczej bardzo mocno pokazał i zamówieniem specjalnego programu, który ma liczyć. Nie z informatykami my mamy program, tylko my mamy program z menadżerami projektów informatycznych, takich, którzy potrafią przełożyć oczekiwania urzędu, oczekiwania pewnych procesów, które muszą zajść, na język informatyki, włożyć do głowy informatyka, co my chcemy mieć i potem wyegzekwować to, co my chcemy mieć. Dlatego te nasze wiele tych cyfryzacji, chociażby służby zdrowia, jak chociażby PKW, były nieudanymi, dlatego że myśmy nie mieli tych dobrych w publicznych instytucjach menadżerów projektu, bo w prywatnych instytucjach taki menadżer projektu jest naprawdę dobrze opłacany i to jest bardzo ważny i kluczowy pracownik, jeśli popatrzymy na spółki informatyczne.
Ja chciałabym tutaj wtrącić, bo ja myślę, że to jest również kłopot znowu związany z prawem, bo jeżeli prawo zamówień publicznych i przetargi wymaga od takiego urzędnika rozpisania, jak ten software, jak to ma dokładnie wyglądać na etapie przetargu, a my wiemy, że takie projekty wymagają elastyczności, wymagają ogromnej wiedzy po stronie zamawiającego i dopracowywanie każdego szczegółu na tym etapie jest niemalże karkołomne i nawet gdyby była wiedza, to jest bez sensu określać to w przetargu, bo ja już parę takich projektów prowadziłam i one się zmieniają z każdym miesiącem. Jak ten projekt trwa rok, to naprawdę na koniec roku zupełnie inny projekt niż pierwotnie myśleliśmy, że on będzie, bo to po prostu żyje razem z tworzącymi i zamawiającymi, więc to jest po prostu niemożliwe zamówić dobry projekt informatyczny przetargiem, więc to chyba nawet nie do końca wina tych urzędników i chociaż pewnie wiedzy mają zbyt mało, żeby takie przetargi robić, ale po prostu przetargiem nie da się zamówić dobrego systemu informatycznego. Stawiam taką tezę, panie Jacku.
Zgadzam absolutnie. Zgadzam się.
Małgorzata Jasnoch, Jacek Salek, Piotr Urbańczyk to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Za chwilę mówić będziemy też właśnie o tych sprawach pracowniczych, o których mówił Piotr Urbańczyk. Ja tylko dodam jeszcze do tego rankingu Doing Business kolejne, ale takie małe już łyżeczki tego dziegciu. Już nie będę prosił o omawianie, tylko żeby nasi słuchacze mieli świadomość, bo awans z 25 na 24 miejsce jest wielkim osiągnięciem, ale słabo wyglądamy w dochodzeniu roszczeń z umów. Zajmujemy 55 miejsce na świecie. To jest ta kolejna maleńka łyżeczka dziegciu, czyli jak to napisał Artur Kiełbasiński, nie sprawdza się nasza sfera publiczna. No po prostu biurokracja nie zmniejsza się, a przy zakładaniu firmy wręcz narasta. Za chwilę wracamy. Audycja Ludzie i Pieniądze, ale przed nami skrót wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Małgorzata Jasnoch, prezes inkubatora Starter. Piotr Urbańczyk, prezes Beste FISA i Jacek Sałek, prezes Yameo. Zabrałem informację od Roberta Silskiego dotyczącego rosnącego zużycia paliw w Polsce. W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku o 12% więcej niż w tym samym czasie 2015 sprzedano benzyn, o 10% sprzedaż oleju napędowego, autogazu, no 3%. Z czego to może wynikać? Prośba taka o krótką refleksję. Czy to jest jakiś sygnał, na przykład, że gospodarka się rozwija i przez to, nie wiem, transport zaczyna rosnąć, przewozy tirami, przewozy samochodami ciężarowymi? Czy to jest takie przełożenie, można tutaj się doszukiwać, czy za daleko idę? Piotr Urbańczyk?
Ja to tak czytam. 12% to jest wzrost naprawdę bardzo duży.
Tak.
Na tle wzrostu PKB, który wynosi w tej chwili niestety trochę poniżej 3%, to 12% wzrost zużycia paliw, a to głównie są paliwa zużywane przez transport.
Głównie tak.
Bo my jako osoby fizyczne jeździmy faktycznie dużo więcej, ale...
Znaczy tutaj mniejsza jest zmienność tego naszego jeżdżenia być może.
Także to jest moim zdaniem z punktu widzenia środowiska może trochę gorsza informacja.
Z punktu widzenia gospodarczego.
A gospodarczego bardzo dobra informacja, bo to się przełoży gdzieś w perspektywie kolejnych kwartałów, bo to, czy może miesięcy, na wzrost inwestycji. Które niestety bardzo nam kuleją w ostatnich kwartałach. Także ja to odczytuję jako pozytywną informację.
Ja zawsze staram się podkreślać także w tej audycji, że i chyba w ubiegłym tygodniu też to mówiłem, że usługi transportowe to jest taki papierek lakmusowy rozwoju gospodarki. Jeżeli tam się dobrze dzieje w przewozach, to znaczy, że gospodarka się rozwija. Jeżeli nagle brakuje towarów do przewożenia, to jest pierwszy taki sygnał, że coś w gospodarce się źle dzieje, chociaż czasami w samej gospodarce tego trudno dostrzec, to przez pryzmat firm transportowych to wyraźnie widać. Małgorzata Jasnoch.
Ja nie mam tu szczególnie dużo do dodania. Ja bym się jeszcze zastanawiała, czy jakoś niskie ceny paliw mają to znaczenie, ale naprawdę pytanie tylko stawiam, bo nie mam pojęcia.
Tak mogło być. Jacek Sałek?
Jedno pytanie, które ja mam, czy ten wzrost jest spowodowany wewnętrznym zużyciem na rynku, czy ktoś po prostu nie zaczął sprzedawać tego paliwa gdzie indziej, tego to ja nie wiem.
Słuchajcie, w każdym razie minister finansów pewnie zaciera ręce, bo to i przychody z akcyzy, tak, i z podatków różnych, bo jeśli wzrasta zużycie, to mam nadzieję, że legalne zużycie, wiecie, sprzedaż, że także sprzedaż na stacjach benzynowych wzrasta, nie tylko zużycie wzrasta, to rosną także dochody do budżetu państwa. Ale porozmawiajmy w takim razie o tym rynku pracy, o którym wspomniał Piotr Urbańczyk. Jemu pierwszemu też oddam głos, bo wiele artykułów ostatnio ukazało się i od wielu tygodni rzeczywiście mówi się o tym, że mamy rynek pracownika i coraz trudniej mają pracodawcy, bo już prawie 3/4 firm narzeka na trudności z pozyskaniem pracowników. Rosnąca konkurencja o ręce do pracy sprawia zaś, że przedsiębiorstwa są bardziej skore do podwyżek, czy tam w Rzeczpospolitej. Umiarkowane na razie tempo wzrostu płac może wkrótce przyspieszyć. Z miesiąca na miesiąc przybywa bowiem firm, którym trudno jest znaleźć pracowników. 72% pracodawców przyznaje, że ma problemy z rekrutacją, a 2 na 3 notuje nasilenie tych kłopotów w porównaniu z minionym rokiem. Piotr Urbańczyk.
Z punktu widzenia pracobiorcy, czyli nas wszystkich pracowników, sytuacja jest fenomenalna, bo może tutaj pozwolę sobie zacytować parę liczb.
Bardzo proszę.
Wskaźnik bezrobocia liczony po naszemu, bo jest liczone po europejsku i po naszemu.
To prawda, Eurostat i nasz GUS.
Tak, dokładnie. Wyniósł za wrzesień 8,3 albo 8,4% i to jest najniższy poziom od 25 lat, czyli od momentu, kiedy weszliśmy w etap transformacji ustrojowej, tak, nowej rzeczywistości, może byśmy to w ten sposób nazwali. Jak popatrzy się głębiej na badania, to rzeczywiście sytuacja jest taka, że brakuje rąk do pracy, tak szczerze mówiąc. Nie wiem jak państwo tutaj, ale ja już się z tym tematem od pewnego czasu borykam, bo szukając, i to na różnych poziomach jak gdyby...
Kwalifikacji.
Tak,
zarówno te proste, jak i te,
szczególnie jeżeli chodzi o te proste, bo jestem w razie nadzorczej firmy, która zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób. Brzmi to bardzo poważnie. I w związku z czym ta kwestia naboru ludzi do pracy jest tam szczególnie poważnym tematem. I tam są całe oddziały obsługujące, nazwijmy to, pewne przedsiębiorstwa, gdzie w ogóle nie ma ani jednej osoby w tej chwili pracującej. Jest wielki problem zatrudniania ludzi do pracy. I gdyby na to popatrzeć tak bardziej szerzej, wielopłaszczyznowo, no to łatwo, nie chciałbym rozwijać kolejnego wątku, ale my przejdziemy do tematu w ogóle, skąd weźmiemy w najbliższych latach ludzi do pracy, mówiąc tak kolokwialnie, ręce do pracy. W związku z czym zetkniemy się z tematem, który jest tematem trudnym do dyskusji w Polsce, tematem imigracji. Przyzwyczailiśmy się do faktu, że mamy w Polsce bardzo duże grono ludzi zza wschodniej granicy, setki tysięcy osób, pamiętajmy o tym, to jest setki tysięcy osób, które przyjeżdża co roku do prac sezonowych, a niektórzy zostają na dłużej. To nie wpływa w żaden sposób negatywnie na sytuację polskich rodzin, polskich robotników, a wręcz przeciwnie, możemy spodziewać się dosyć dynamicznego wzrostu wynagrodzeń. Ja już, przepraszam, oddaję głos. Przeczytałem sobie, ile wynosi mniej więcej minimalne wynagrodzenie u naszych sąsiadów południowych w Czechach i na Węgrzech. U nich wynosi około 500-600 euro miesięcznie netto, u nas 300-400. Oni się zetknęli z tym problemem jakieś, nie wiem kiedy, 3 lata temu, 4 lata temu. My się zetykamy z tym problemem teraz. Więc osoby najniżej zarabiające z bardzo dużym prawdopodobieństwem odczują bardzo pozytywnie tą obecną sytuację poprzez wzrost wynagrodzeń.
Mhm. Ja myślę, że...
To jasne.
Ja się stykam już od dłuższego czasu przede wszystkim z branżą związaną z ICT i z informatykami. I tam ten problem już jest od kilku lat tak nabrzmiały, że te nasze firmy młode, one po prostu walczą o pracownika z dużymi korporacjami, które przyjeżdżają i do Gdańska i wyrywają niemalże tych pracowników, więc to już bardzo się mocno
objawia. Tam zarówno problem jest, żeby przyjąć pracownika, ale bardzo często poważniejszy jest, żeby go utrzymać.
Tak. To bardzo zaczynają dbać nie tylko o kwestie płac, bo często te małe firmy nie mogą sobie pozwolić na jakieś szczególnie wysokie płace, ale oprócz tego, że rosną te płace, to też zaczynają dbać o atmosferę w firmie, o bardzo dużo jakby dawania wolności pracownikowi, spełniania się pracowników w firmie, designu w firmach. Tu już w ogóle jest bardzo dużo płaszczyzn, które widać w tych firmach związanych z rozwijaniem software'u i tak dalej. I to, że teraz jakby mówimy o powszechnie na rynku pracy, to już było bardzo mocno widać na tym rynku informatycznym. Ja szczerze mówiąc współczuję tym firmom, bo jest im bardzo ciężko prowadzić biznes przy pracownikach, którzy no, nie są do końca lojalni, nie zostają długo w firmie, tylko idą rzeczywiście za to płacą. Ta płaca jest po prostu ogromna w tym momencie. To już są czasem dwucyfrowe liczby dla informatyków pracujących kilka lat na rynku i myślę, że no, pan Jacek pewnie się z tym zdarza na co dzień. Trudno stabilność chyba takiej firmy, jeżeli chodzi o stronę dbania o pracowników, bo z każdej strony można o nich dbać, a nie zawsze idzie to potem w parze z lojalnością pracownika wobec pracodawcy.
Jacek Sawy. Wywołany.
Na pewno tak jest. Natomiast ja bym chciał pójść trochę w innym kierunku. Ja bym chciał popatrzeć na to, co to oznacza dla Polski w najbliższych 5-10 latach. Bo oczywiście dla pracownika to jest fantastycznie, jeżeli jest rynek pracownika, bo dostaje się więcej pieniędzy, ma się więcej pieniędzy, tylko jak długo? I co to oznacza dla gospodarki polskiej. Ja się bardzo martwię tym, co się dzieje, bo generalnie jest tak, że każda podwyżka, a jeszcze tam w artykule, który czytaliśmy dzisiaj, widać, że też produktywność wcale taka duża nie jest, oznacza, że naprawdę musimy zacząć myśleć o naszej konkurencyjności. Bo na koniec ten produkt, wartość dodaną trzeba sprzedać. Jeżeli będą ceny rosły, jeżeli produktywność będzie spadała, to nasza konkurencyjność będzie też spadała i to będzie spadała
tylko,
bardzo
tylko,
mocno.
Panie Jacku, czy to nie będzie tak, że obecna sytuacja na rynku pracy spowoduje rzeczywiście ruchy płacowe, znaczy podnoszenie płac. Ja przypomnę, że od 1 stycznia rośnie też płaca minimalna, którą wiele przedsiębiorstw będzie musiało skonsumować po prostu, bo wzrośnie do 2000 brutto płaca minimalna. Ale czy to nie wymusi na przedsiębiorstwach właśnie te działania, które spowodują możliwość konkurowania innowacyjnością, konkurowania jakością, konkurowania tą wartością dodaną, nie płacą, tak? Bo być może, ja wiem, o co panu chodzi, tylko może to będzie ten moment, w którym pracodawcy powiedzą, nie, idziemy w takim razie,
panie redaktorze, ja się z panem zgadzam, tylko niech pan popatrzy sobie na rynek, ile jest innowacyjności i ile ona produkuje przychodu, a ile jest po prostu zwykłych, standardowych produktów, które produkują ten przychód.
Ale panie Jacku, do tej pory nie trzeba było. Do tej pory mieliśmy tanią siłę roboczą, to po co konkurować automatyką, po co konkurować jakością? Mieliśmy tanią siłę roboczą, byliśmy konkurencyjni. Nie było tej motywacji. Wsadzam ten kij w mrowisko.
A czy to będzie duża, ja się zgadzam z panem Jackiem, to jest duża bariera wzrostu, na którą się natkniemy w najbliższych latach. O kwestii innowacyjności mówimy i tu państwa i w ogóle wszędzie od wielu, wielu lat. Trochę nam kuleje w ogóle ten obszar naszej działalności. Z czego to wynika? Pewnie to jest na odrębną dyskusję, natomiast z jednej strony przedstawiłem ten punkt widzenia z punktu widzenia pracownika, bo to naprawdę czekają pracowników dobre czasy, tak kolokwialnie mówiąc. Dla pracodawcy i dla przedsiębiorstw, zgadzam się z panem Jackiem, to będzie bariera rozwojowa w najbliższym czasie, tak? Bo nie jesteśmy w stanie nieustannie akumulować w ogóle...
A może impuls rozwojowy, panie Piotrze, może impuls?
Produktywność mamy 3 razy mniejszą niż w Europie, tak?
To podnieśmy ją, to będzie impuls. Ale nie tania siła Jacek, robocza,
słusznie powiedział pan Jacek, że wcale z tą produktywnością nie jest najlepiej.
Może to będzie impuls do tego, żeby ją podkręcić.
Ja mam wrażenie, że...
Wzrost płac.
Tylko, że produktywnie, przepraszam panią prezes, ale wzrost produktywności nie dzieje się na zasadzie kliknięcia palcami.
Z dnia na dzień.
Na to trzeba ponieść odpowiednie nakłady. Ja się zgadzam z panem redaktorem, to finalnie tym się skończy, bo jeżeli nie mamy ludzi do pracy, to musimy zatrudnić maszyny. Tak? Maszyny. Ale to wymaga nakładów przygotowania w ogóle, przeprofilowania w ogóle produkcji, to są procesy moim zdaniem wieloletnie.
Też mi się tak
będzie wydaje. Taka luka, że jeszcze nie zdążymy być produktywni, a już nie będziemy mieli ludzi do pracy.
Myślę, że będziemy musieli się otworzyć jednak na imigrantów dużo bardziej niż jesteśmy teraz otwarci. Są miasta takie jak Gdańsk, które jednak wprowadzają programy, które chcą trochę bardziej tutaj otworzyć się na imigrację i mi się wydaje, że to jest
tylko, proces nieuchronny. Tylko, że to jest trochę inna imigracja, jeśli pani myśli o tej Radzie. O tej radzie. To
ja myślę, że i taka, i taka.
Ja myślę, że Polska i tak jest otwarta na imigrantów. Miejscowość, w której mieszkam pod Gdańskim, zauważyłem w ostatnich kilkunastu miesiącach naprawdę duży przyrost mieszkańców posługujących się językiem ukraińskim.
Znaczy z Ukrainy rzeczywiście ja też zauważam. I to na każdym rogu już u fryzjera, w sklepie. Ale to jest rzeczywiście ta siła robocza jeszcze tania raczej do takich usług w miarę prostych. A chyba chcielibyśmy, żeby jednak jeżeli z Ukrainy ma przyjeżdżać do nas najwięcej...
Dlaczego prostych? To są często ludzie wykształceni. To jest kwestia, ale często jak my ich wykorzystamy.
Ale tak. Więc właśnie proces asymilacji tutaj warto byłoby wzmocnić, żeby oni jednak pracowali w tych zawodach, których są wykształceni, bo chyba to się jeszcze nie do końca dzieje niestety często.
To prawda, Jacek Sałek.
Ja się uśmiecham, bo parę dni temu miałem dyskusję w Holandii na temat...
Polaków?
Problemów demograficznych w Polsce. Holendrzy widzą to jako zagrożenie dla ich rynku.
Dla ich rynku?
Tak, Anglicy też powinni się tym martwić tak naprawdę, bo jak to jest widziane...
Rynku pracy.
Oczywiście. Jeżeli w Polsce będzie coraz mniej rąk do pracy, to będzie praca dla Polaków, którzy w tej chwili pracują w Holandii.
Wzrośnie płaca, więc będzie się bardziej opłacało zostać w kraju.
Nie będzie się opłacało wyjeżdżać za granicę, tak. Albo będzie się opłacało wracać, więc to jest jedna rzecz.
Ale my się tym nie martwmy. Niech oni się martwią. Jeśli Holendrzy się martwią w takim razie, my się nie martwmy tym.
Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, jak rynek tak naprawdę potrafi się równoważyć, potrafi się wyrównywać i te siły rynku. I to pokazuje, mamy teraz taką dynamikę, że to widać w jednym pokoleniu, co się dzieje i to jest bardzo ciekawe. Natomiast...
A co się dzieje w tym pokoleniu?
To się dzieje, że najpierw mieliśmy straszną emigrację za granicę, bo tutaj nie można było zarabiać, a teraz się wszyscy martwią, że wszyscy wrócą z powrotem do Polski, bo będzie problem demograficzny w Polsce.
Jak się patrzy na te badania, to nie ma takiej chęci powrotu.
Bo nie ma jeszcze dzisiaj sytuacji takiej, w której w Polsce pracownik będzie zarabiał więcej pieniędzy niż w Holandii, ale spokojnie. Jeżeli popatrzymy sobie na dziurę demograficzną, którą mamy, to jest bardzo poważny problem. To nie jest problem, który będzie rozwiązany w ciągu 3 lat czy 5 lat.
Panie Jacku, to, co pan mówi, jest piękne, tylko wydaje mi się, że im dłużej Polak jest w Holandii, jeśli założy tam rodzinę, jeśli pośle dziecko do szkoły, to odwrotnie proporcjonalnie do długości rośnie chęć powrotu do kraju. Dlatego, że tam już został zakorzeni się, już tam zapuści korzenie, już tam jego dzieci będą w jakimś systemie edukacji, w systemie zdrowotnym. Powrót do kraju wiąże się z tym ryzykiem, tak? Od nowa, zaczynania od nowa. To nie może. Im więcej czasu upływa od wyjazdu do jakiegoś kraju do pracy, tym mniejsza jest chęć do powrotu. Tak mi się wydaje.
Ale mamy kolejne pokolenia, które za chwilę będą wchodzić na rynek pracy i jeżeli będzie ta płaca wystarczająco atrakcyjna dla nich, może nie będą musieli tak bardzo szukać za granicą. Ja mam jeszcze inny aspekt, przychodzi mi do głowy, związany z tym, że młodzi ludzie, bardzo młodzi wchodzą na rynek pracy, pokolenia już Z teraz, że oni mają troszkę inne podejście do pracy. To nie jest tak, że teraz robię karierę i ta praca jest dla mnie najważniejsza, przynajmniej przez kilkanaście lat życia zawodowego pierwszych, tylko oni sobie myślą, ta praca jest dla mnie, żeby mi się wygodnie żyło i nie muszę się jej poświęcać tak mocno. Mhm. I to już widać troszeczkę na rynku pracy, że to pokolenie mówi pracodawcy, bo słyszałam bezpośrednio pracodawców, wiesz, ale ja nie muszę tego robić, jak nie ten pracodawca, to inny. Jak nie u was, to gdzie indziej. I już pojedyncze przypadki takie słyszę i pytanie, co się będzie z tym nowym pokoleniem na rynku pracy teraz działo, jak ono będzie podchodzić, czy będzie ceniło sobie swoją wolność bardziej niż poświęcenie pracodawcy, bo może ten efekt być taki, że skoro jest rynek pracownika, to rzeczywiście jak nie tu, to gdzie indziej. Mogę być tu rok i za rok gdzie indziej.
Jeśli idzie o informatyków, to mają już od dawna rynek pracownika i mogą powiedzieć.
Ale szerzej,
powiedzieć.
Tylko...
No, co się może wtedy wydarzyć? Wydarzy się to, co się wydarzyło na Zachodzie. Albo my będziemy musieli przyjąć imigrantów większą falą i nie tylko z Ukrainy, albo przeniesiemy produkcję po prostu na Daleki Wschód, gdzie są miliardy ludzi. I tania siła robocza, ciągle jeszcze.
Małgorzata Jasnoch, Jacek Sałek, Piotr Urbańczyk. Skoro czytam nazwiska, to chciałbym przejść do kolejnego tematu, ale najpierw informacja drogowa od pana Damiana. Wypadek na obwodnicy w kierunku Gdyni tuż przed zjazdem na Straszyn. Zablokowany prawy pas, zaczyna się korkować. Z tego, co widać, utrudnienia mogą trochę potrwać. Dwa auta są mocno uszkodzone, pan Damian pisze. Wypadek na obwodnicy w kierunku Gdyni tuż za zjazdem na Straszyn. Bardzo dziękujemy, panie Damianie. Szanowni państwo, wytłumaczcie mi, o co chodzi z tym CETA i z tym umową handlową, która się rozpada. CETA to uboczny efekt sprzeciwu wobec Brukseli. Wstrzymanie ratyfikacji umowy o wolnym handlu Unia Europejska-Kanada wskazuje na szerszy problem. Czy wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, jedno z największych historycznych osiągnięć kilku dekad europejskiej integracji, się rozpada, pisze Paul Taylor na portalu Politico. Rozpada się ta wspólna polityka gospodarcza. Jacek Sałek tam najbliżej Brukseli, to niech on pierwszy zacznie. Bardzo proszę.
Nie chciałbym być bardzo pesymistyczny, ale niestety chyba się trochę rozpada. I ja to widzę w ten sposób, że nie mamy fajnej, jasnej wizji Europy wspólnej.
W związku gospodarczej. Z
tym, w ogóle
polityczną Europa chyba jakąś mamy. Też chyba nie, nadmiernie ostatnio polityczną, a trochę, trochę zaniedbaną gospodarczą.
Jest dużo szumu, natomiast wizji jako takiej nie ma. Nie ma jasnej wizji. No mnie zupełnie to szokuje, co się dzieje, że Walonia 3,5 miliona ludzi, czy 3,6 miliona ludzi blokuje możliwość wolnego handlu Europy. 280 milionów ludzi?
Ja sobie wyczytałem 510.
Z Kanadą. To przecież jest zupełna paranoja dla mnie.
Demokracja i prawo. Tak jest.
No, czy to jest demokracja? Jeżeli byłaby demokracja, to byśmy mieli jakieś tam... Większość by zdecydowała. Natomiast
tutaj
jest...
Poszanowanie mniejszości.
No, szanować można. Ja myślę, że z zysków, które by były z wolnego handlu, można byłoby wypłacić tym 3,5 miliona ludziom wystarczająco dużo zasiłków, ale pokazuje, na czym polega problem w Europie w tej chwili. To jest naprawdę poważny problem.
Brak wizji.
Brak wizji, brak jakichś instrumentów, które by pozwoliły na to, żeby można było doprowadzać pewne reformy, czy pewne koncepcje do końca. I dla mnie to jest bardzo smutne. Mm-hmm. Tak powiedział, dla mnie to jest bardzo smutne.
Ja mam wrażenie, że w temacie właśnie tego CETA i wolnego handlu jest strasznie dużo szumu informacyjnego i ja mam wrażenie, że osoby zainteresowane, które czują się pokrzywdzone, w jakiś sposób argumentują, że to będzie przeciw ich prawom, na przykład rolnicy, że tam jest dużo takiego niedoinformowania i oni myślą, że się strasznie krzywda będzie im działa. Może tak będzie, ja nie wiem, ale próbowałam się zapoznać z tym tematem głębiej. To miałam wrażenie, że mam dwa obozy, czytam argumenty obu obozów, każdy ma swoje argumenty, nie słucha drugiej strony. Jest strasznie silny szum informacyjny w mediach na ten temat i taki właśnie...
Bo zostały wywołane emocje, dlatego, tak, że ta umowa długo była prowadzona, negocjowana przez urzędników, ona nie była szeroko konsultowana. Nie było o niej specjalnie słychać. Potem nagle zaskoczenia, co już jest przyjęta. No, a w sposób naturalny budzą się emocje. Jak się pojawiają emocje, to gaśnie rozum.
Jak przyjęta
rozum
gdzieś tam w zaciszu, to na pewno jesteś przeciw nam, więc jak przeciw nam, to
jak
się zbuntujmy.
Po cichu robią, to coś kombinują. No,
dokładnie.
To normalne, nie?
Więc mam też wrażenie, że może nie być do końca w środowiskach wiedzy na temat szczegółowych, zresztą ja też nie mam tej wiedzy, przyznaję, szczegółowych zapisów tej umowy i stąd jest tak strasznie dużo mitów wokół i krzywd wyobrażonych, które się mogą zadziać. Mi się wydaje, że tutaj informowanie bardzo szczegółowe i dokładne by bardzo mogło pomóc.
Piotr Urbańczyk.
Znaczy, warto przypomnieć, że pan redaktor dotknął chyba bardzo istotnego tematu, czyli że umowa była negocjowana chyba w zaciszu gabinetów. Ja tego też parę lat temu nie śledziłem, bo chciałbym przypomnieć, że negocjacje nad tą umową skończyły się w sierpniu 2014 roku. To już minęły ponad dwa lata.
Temat wybuchł teraz.
Tak, wybuch teraz.
Czasami mówiło się o umowie wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
Więcej się mówiło z uwagi na to, że Stany Zjednoczone są większe.
Są
bo
większe.
Pamiętajmy też, jakie są proporcje. Rynek europejski to w zależności, jak się patrzy na Europę, to jest od 300 do prawie 500 milionów konsumentów. Kanada to jest tylko 35 milionów ludzi. Więc z jednej strony można by powiedzieć, że ta umowa dotyczy w ogóle fragmentu naszej działalności, będzie miała niewielki wpływ na wzrost naszego PKB, na miejsca pracy itd., itd. Ci, którzy są przeciwni, podnoszą zarzut tego typu, że umowa dopuszcza, aby poprzez przedsiębiorstwa kanadyjskie i poprzez Kanadę przedsiębiorstwa amerykańskie mogły wprowadzać swoje produkty na rynek europejski, bo wystarczy, że założą oddział, mają udowodnioną prowadzenie działalności na terenie Kanady i w ten sposób mogą wprowadzać produkty na rynek europejski. Ja generalnie jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, aby znosić bariery handlowe, tak?
Co
do zasady.
Absolutnie.
I Europa jest tego świetnym przykładem, tak? W Europie tego doświadczyliśmy. Zapominamy o tym, że jeszcze, nie wiem, 40 lat temu to nie wyglądało tak różowo jak teraz. Mieliśmy bariery celne, każdy kraj bronił własnej gospodarki, własnego interesu. Używano wówczas prawdopodobnie...
A Unia Europejska zaczynała się od wspólnego handlu węglem i stalą.
Węglem i stalą. I wtedy pewnie używano takich samych argumentów, przygotowując się do uwolnienia jak gdyby tego handlu. Gdyby tak popatrzeć na perspektywę ostatnich 30 lat, no to jestem przekonany, że wszyscy zobaczymy, że na tym skorzystaliśmy. Podobnie w przypadku Kanady, bo umowa ze Stanami Zjednoczonymi może jest odrębnym tematem. Tam jest kwestia oczywiście środowiskowa, kwestia GMO, kwestia kosztów produkcji żywności, bo w Kanadzie i w Stanach można używać hormonów wzrostu, dużo szerzej stosowane są pestycydy, więc można to dyskutować, czy, że ich żywność jest mniej czy bardziej zdrowa, ale na pewno jest tańsza, więc w związku z czym to jest to zagrożenie jak gdyby dla rolnictwa europejskiego. Plus szereg innych elementów. Wiele się mówi o kwestii skarżenia przez przedsiębiorstwa państw. Mm-hmm. Tylko pamiętajmy o jednym. Ciekawostką jest to, że my jako kraj mamy taki zapis w tym prawo do skarżenia naszego kraju przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność POSE jest wpisane w wielu umowach bilateralnych. To jest bardziej zagrożenie dla Europy Zachodniej, która tego zjawiska nie zna. Więc my jesteśmy trochę w cudzysłowie do tego przyzwyczajeni, bo parę takich procesów było. Cargill w Wrocławiu na przykład skarżył polski rząd kiedyś i uzyskał odszkodowanie. Ale w Europie Zachodniej to jest szok, że przedsiębiorstwo prywatne może skarżyć państwo, bo oni nie mają w swoich umowach bilateralnych ze Stanami czy z Kanadą tego typu zapisów. My mamy w wielu miejscach. Więc temat jest złożony, ale żeby tematu jak gdyby tutaj przynajmniej z mojej strony nie pogłębiać, ja osobiście jestem bardzo dużym zwolennikiem, aby iść w takim kierunku, aby te przeszkody i bariery wpływające na ograniczenie możliwości handlu znosić.
Zwłaszcza, że mówi się, że...
Pan Sławek, nasz słuchacz, bo musimy kończyć. Słucham mojego Radia Gdańsk i znowu słyszę ludzi, którzy mówią, że sami, którzy mówią, że informatycy o pracę nie muszą się martwić. A co z monterami elektroniki? Mam 56 lat i w swoim zawodzie nie mogę znaleźć pracy. To jest właśnie ten przykład, o którym myśmy mówili. Informatycy, ci programiści mają pracę, to rzeczywiście, ale monter elektroniki, czyli człowiek, który składał kiedyś komputery, który składa elektronikę, w tej chwili te procesy tak zostały zautomatyzowane, że ten zawód został wyparty troszeczkę, tak? Jest po prostu mniejsze zapotrzebowanie. To jest to, o czym mówiliśmy, że wiele osób boi się właśnie automatyzacji, robotyzacji procesów technologicznych. Bardzo serdecznie dziękuję. Małgorzata Jasnoch, Jacek Sałek, Piotr Urbańczyk, to byli goście audycji Ludzie Pieniądze. Jacek Naliwej, kłaniam się, do usłyszenia.